czym najczęściej mężczyźni sami zgłaszają się do seksuologa?
Zazwyczaj mężczyźni, jak przychodzą do mnie sami, no to przez pierwsze 2-3 sesje opowiadają o jakimś problemie, który okazuje się, że nie jest clue tego, z czym przychodzą. Okazuje się, że mężczyzna to nie jest taki troglodyta, który właśnie uprawia seks mechanicznie, który jest taką seksmaszyną, który nie ma emocji, tylko obecnie wielu mężczyzn dostaje się do takiej wrażliwości. Jest też opisana seksualność księży, którzy oficjalnie tego seksu nie uprawiają, a oni oficjalnie, no to zero pocałunków, zero seksu oralnego, tylko penetracja. No i ja w ogóle, kobiety teraz komunikują się w formie pretensji. Nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego. Wielu mężczyznom robi się z tego powodu przykro. Natomiast jak przychodzą do domu, to odkładają tą zbroję i często jakby mają serce na dłoni, są delikatni. Każdy orgazm to jest pieczęć, która nam przybija stan aktualny.
A jaki wpływ właśnie ta pornografia czy masturbacja może docelowo mieć na takie relacje seksualne w związku?
W ostatnich latach mam poczucie, że mężczyźni bardzo tak ekonomicznie podchodzą do seksu, że zaczynają kalkulować, a tak naprawdę wiele kobiet potrzebuje.
Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj rozmawiamy z Andrzejem Grzyżewskim o, uwaga, sztuce obsługi penisa. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja, na której możecie wysłuchać audiobooka Sztuka obsługi penisa 1, ale także premierowej książki o tym samym tytule, część druga. BookBeat to aplikacja, na której znajdziecie tysiące różnych audiobooków i e-booków w przeróżnej tematyce. Możecie ich odsłuchiwać online w dowolnym tempie oraz również offline, jeśli pobierzecie sobie wcześniej wybrany tytuł na telefon lub tablet. A teraz zapraszam Was już do dzisiejszego odcinka. Andrzej, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć.
Tu się spotkać z Tobą.
Tym bardziej, że temat bardzo ciekawy. Tak jak powiedziałam, pomysłodawcą tego tytułu Sztuka penisa 1, no i teraz Sztuka penisa 2, jesteś Ty.
Tak, tak.
Chciałam zacząć od takiego pytania, które być może trochę pokaże, jak bardzo się różnimy pomiędzy sobą jako mężczyźni i kobiety, a może nie. Z czym najczęściej mężczyźni sami zgłaszają się do seksuologa? Ja wiem, że to nie jest duży procent.
Tak.
A z czym, jeżeli przychodzą razem z partnerkami? Czy to się jakoś różni od siebie?
Zazwyczaj mężczyźni, jak przychodzą do mnie sami, no to przez pierwsze 2-3 sesje opowiadają o jakimś problemie, który okazuje się, że nie jest clue tego, z czym przychodzą. Czyli na przykład przychodzą pod sztandarem depresji albo pod sztandarem wypalenia zawodowego, czyli takiej gospodarki rabunkowej, że za mało śpią, za dużo jedzą, za mało jedzą, za mało uprawiają sportu i są bardzo przemęczeni, są rozgoryczeni, sfrustrowani i z tym przychodzą. A później się okazuje właśnie na drugim, trzecim, czwartym spotkaniu, że mówią: panie Andrzeju, ale tak naprawdę to mam trudności z erekcją, ze wzwodem, czyli łodyga nie dyga. Albo mówią, że nie mam ochoty na seks z partnerką, wyłączyła mi się potrzeba seksualna. I innymi słowy, przychodzą na początku z takimi tematami, które uważają, że to ich nie zawstydza, że no, popularna jest depresja, wiele osób ma depresję, to już żaden wstyd przyznać się, że się ma depresję. Ale jak mężczyzna może się przyznać, że nie ma ochoty na seks z partnerką? Zwłaszcza jak pytam się, a może pan opowiedzieć o tej partnerce, jaki ma charakter, intelekt, osobowość, jak wygląda? On mówi, no fajny charakter, fajna osobowość, atrakcyjnie wygląda. No, to boją się pytania, to z czym jest problem? Że jeśli wszystko gra, no to dlaczego nie pożądają? Albo dlaczego w ogóle nie mają ochoty na ten seks? Więc ja już się przyzwyczaiłem do tego, że to, z czym ktoś na początku przychodzi, to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby usłyszeć, co jest naprawdę problemem, a nie co jest taką deklaratywną hipotezą, z którą ktoś ma problem.
Ale czy to wynika trochę z tego, że my tak zostaliśmy po prostu wychowani, że o ile jeszcze w filmach pojawia się ten taki stereotyp kobiety, którą boli głowa,
tak,
i to jest
tak.
Jakby coś, co jest naturalne, że kobieta może nie mieć ochoty na seks, czy może mieć jakiś problem z tym związany, o tyle mamy takie wyobrażenie, że mężczyzna to zawsze powinien być gotowy.
Tak, tak. Niestety ten stereotyp cały czas pokutuje w społeczeństwie, bo rzeczywiście jest tak, że mężczyźni mają taki przymus bycia niezłomnym, taki przymus, żeby wyciskać siebie, eksploatować siebie, wyciskać siebie jak cytrynę do ostatniej kropli pod względem właśnie energetycznym czy erotycznym. I trudno im przyznać się do tego, że, zwłaszcza publicznie, że mają obniżony popęd seksualny. Chociaż na przykład to, co mówisz, czyli że mężczyznę boli głowa, to jest już obecnie, współcześnie to jest bardzo popularną wymówką w związkach, okay. Ale to tylko w relacji z partnerką, że mężczyzna mówi do swojej partnerki, że wiesz co, słuchaj, no dzisiaj tak mnie łupie, łomoczy tutaj głowa w skroniach, no nie dam rady po prostu. Albo dzisiaj jakoś tak kurczę, jakąś pralkę w żołądku czuję i chyba się czymś zatrułem i kolana mnie bolą, znowu jakieś bóle reumatoidalne, trudne słowo, natomiast często się pojawia właśnie jako wymówka. No i kobieta mówi, no przecież nie będę uprawiała seks z takim poturbowanym. Jak on się czuje tak zdrowotnie poturbowany, no to na przykład przez te bolące kolana nie może uprawiać seks w jakiejś pozycji takiej od tyłu, prawda? Więc kobieta empatyzując nie dociska go. Więc to często jest. Ale na przykład jak rozmawiają mężczyźni w swoim otoczeniu, no to nie mówią, że wiecie co, no ja nie uprawiam tego seksu, bo mnie głowa boli. Raczej tego nie mówią, tylko mówią, no to zła kobieta jest, ona cały czas mi dokręca śrubę, dojeżdża mnie, mówi, że taki jestem, owaki, jak z taką kobietą w ogóle współżyć. I to jest często właśnie prawdziwy problem, że mężczyźni, trudno im tolerować agresję kobiet, takie wybuchy choleryczności, impulsywności, bo wynika to z tego, że mężczyźni mają poczucie, że świat, czyli relacje z innymi ludźmi, relacje zawodowe, z sąsiadami i tak dalej, to tam można się ścierać z ludźmi, że to jest miejsce walki. Oni są wtedy w takiej zbroi. Natomiast jak przychodzą do domu, to odkładają tą zbroję i często jakby mają serce na dłoni, są delikatni. Jeśli partnerka jest taka choleryczna, impulsywna, no to oni od razu się zamykają w sobie. Mają poczucie, że dlaczego ja mam uprawiać seks z taką kobietą. Jak ona mnie 3 godziny temu wykastrowała, powiedziała, że ja tutaj nic nie wnoszę na rzecz tego domu, tej rodziny, że jestem słabym facetem, nie wiem, że jestem słabym kochankiem i tak dalej, to ja nie mam interesu, żeby zbliżać się do niej. Skoro ona jest agresywna, to jeśli ja będę miał jakieś potknięcia w seksie, no to ona od razu będzie wierciła w tym miejscu. I będzie taka bardzo surowa i ja tego nie zniosę, bo nie mam tej zbroi takiej, w sensie, że nie jestem taki zdystansowany do tego, co ona mówi, jak w społeczeństwie. Jeśli sąsiad mi powie, że jestem idiotą albo nie wiem, współpracownik czy szef, dobra, no wkurzę się, machnę ręką, ale jeśli ona by mi to powiedziała, to ja przez 2 tygodnie będę o tym pamiętał.
Okej, czyli wbrew pozorom, czy znowu wbrew stereotypom, to jest gdzieś tam bardzo mocno też powiązane z emocjami, tak? Że jednak
z wrażliwością
mężczyzna...
też mężczyzn, no bo okazuje się, że mężczyzna to nie jest taki troglodyta, który właśnie uprawia seks mechanicznie, który jest taką seksmaszyną, który nie ma emocji, tylko obecnie wielu mężczyzn dostaje się do takiej wrażliwości swojej i jak ta wrażliwość jest naruszona w relacji partnerskiej, na przykład przez impulsywność kobiety, no to czują się dotknięci i wchodzą w taką emigrację wewnętrzną, zamykają się w swoim świecie. Jak ja się pytam, no dobrze, to ile pan nie uprawia tego seksu? On mówi na przykład 10 miesięcy albo mówi 3 lata. To pytam się, jak sobie pan radzi z tą seksualnością? A on pyta się, ale pyta pan oficjalnie czy nieoficjalnie? Ja mówię, na razie oficjalnie. No to oficjalnie to przez te 10 miesięcy czy przez 3 lata nic się nie działo. W sensie nie miałem popędu, nie uprawiałem seksu. Wyparowała ta seksualność. Dobrze, a jaka jest wersja nieoficjalna? No wiadomo, no, oglądam sobie pornografię 2-3 razy w tygodniu, czasami częściej. Wchodzę na jakieś serwisy z kamerkami internetowymi, gdzie tam kobiety robią jakieś pokazy. Albo sobie się masturbuję, na przykład pod prysznicem, kreuję sobie w głowie jakąś fantazję. No w toku jest ta seksualność.
A jaki wpływ właśnie ta pornografia czy masturbacja może docelowo mieć na... No, takie relacje seksualne w związku. Czy to ma wpływ i czy to może mieć negatywny wpływ, pomijając oczywistą oczywistość, no, że wtedy nie uprawiamy tego seksu z partnerką i nie rozwiązujemy tych problemów, nie? Tak, które tak. tam są. Ale czy generalnie gdzieś to może potem stwarzać problemy na przykład u mężczyzny przy erekcji, nie wiem, jakieś potencjalne problemy?
Tak, masz dobrą intuicję, rzeczywiście okay. tak się dzieje. Często jest tak, że jakby jeśli na przykład powodem jest to, że kobieta jest taka choleryczna, impulsywna i ten mężczyzna się zamyka, albo ona na przykład za mało mu daje doceniania go, za mało wzmacnia go pozytywnie. O, jesteś fajnym ojcem, fajnym partnerem, fajnym kochankiem, tylko jest duża pula takiej krytyki. Bo to w ogóle też ciekawa sytuacja, że wiele kobiet, z badań wynika, że wiele kobiet współcześnie nie mówi o swoich potrzebach, czyli ja, Karol, bym potrzebowała, żebyś zrobił to i to. Mm. Tylko mężczyźni, tylko kobiety teraz komunikują się w formie pretensji. Nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego. I wielu mężczyznom robi się z tego powodu przykro. Mm. Więc jeśli by słyszeli o potrzebie, to wyszliby naprzeciw, odpowiedzieli na tą potrzebę. Ale jak kobieta po prostu napada go, tego mężczyznę z pretensją, no to on się w sobie zamyka. No i co się dalej dzieje? Jak się zamyka w sobie, no to właśnie tak funkcjonalnie zaczyna stosować czy pornografię, czy te pokazy, czy masturbację. I w jego głowie jest takie przekonanie, że ja tylko wdrożę to na krótki okres, dopóki ona nie zmądrzeje i przestanie mnie atakować. Czyli jakby w głowie tego mężczyzny to jest przekonanie, że to potrwa góra kilka tygodni taki stan. Ale najczęściej sytuacja, jaką ja spotykam w gabinecie, to jest taka, że ta sytuacja już trwa kilkanaście miesięcy, kilka lat. No bo on się zamknął w sobie, nie powiedział jej: Bożena, przykro mi, że tak robisz, że mnie atakujesz, bo jak ty mnie atakujesz, to ja wtedy się zamykam i masz wybór. Jeśli będziesz mówiła o swoich gdy będziesz mówiła o swoich potrzebach przez pryzmat pretensji, to ja będę się czuł zaatakowany i będę się zamykał i nie będziesz miała też tej seksualności. Natomiast gdy ty będziesz o swoich potrzebach mówiła mi wprost: ja potrzebuję od ciebie tego, 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 na ile jesteś w stanie wyjść mi naprzeciw, to ja wtedy będę się otwierał i będzie między nami ta seksualność. Jeśli mężczyźni zaczynają oglądać w dużych ilościach tą pornografię, zaczynają się masturbować, to trzeba pamiętać, że każdy orgazm to jest pieczęć, która nam przybija stan aktualny. Czyli na przykład jeśli mężczyzna, jego partnerka jest blondynką, a zaczyna się masturbować przy jakichś filmach erotycznych, pornograficznych z kobietami, które są brunetkami czy kobietami o rudych włosach, to zaczyna się kodować na taki typ kobiety. Mam takich pacjentów, którzy wybierają sobie jakąś aktorkę filmów pornograficznych i oglądają z nią tylko filmy. I później jak jest na przykład weekend, czy jak jest jakiś urlop i jedzie ze swoją partnerką blondynką ten mężczyzna na urlop i ona do niego się dobiera, to on czuje, że już przekodował się na coś innego, że w ogóle ta kobieta przestaje go podniecać.
Okej, czyli dosłownie to zaczyna trochę tak działać, że ta jego partnerka przestaje być dla niego atrakcyjna.
Tak, to wpływa na szlaki neuronalne w mózgu. Z każdym orgazmem mężczyzna się koduje na to, co ogląda. A jeśli jest inna sytuacja, mężczyzna ogląda dużo różnych filmów, blondynki, brunetki, rude, wysokie, niskie i tak dalej, to zaczyna się kodować na taką multibodźcowość. I innymi słowy, w praktyce, idąc do łóżka z kobietą, to on widzi ze swoją partnerką, to widzi, że tych bodźców płynących od niej, bez względu na to, jak ona się ubierze, czy bardziej w bieliznę erotyczną, czy wystąpi po prostu w negliżu, no to tych bodźców jest kilkanaście. A jak sobie ogląda pornografię, gdzie są różne osoby, to tych bodźców jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset. Więc idąc do łóżka z kobietą, on czuje, że kurczę, troszkę jestem podniecony, ale nie na tyle, żebym miał wzwód, erekcję, albo nie na tyle, żeby mi się utrzymał ten wzwód, albo nie na tyle, żeby rzucić jak pantera na tą kobietę. Żeby zaczyna mu brakować paliwa, bo już nauczył się jakby latać odrzutowcami, a nie awionetką.
Ja wiem, że też interpretacja zdrady będzie dla każdego inna. Ale w takim przynajmniej najbardziej popularnym znaczeniu, to czy ta pornografia, masturbacja, to ona gdzieś tam prawie zawsze będzie koniec końców prowadziła do tego, że ten partner nas zdradzi, czy niekoniecznie?
Że zdradzi w realu z kimś takim, w sensie z jakąś koleżanką z pracy, czy na przykład, nie wiem, z kimś z jakiejś aplikacji. Może tak być, ale nie musi. Zazwyczaj nie. W sensie powiedziałbym, że w jakichś, nie wiem, 20% oglądanie pornografii może powodować, że mężczyzna się zachęci do tego, żeby zdradzać. W sensie będzie miał poczucie, że skoro oglądam sobie pornografię i już ją jakby zdradzam, no to potrzebuję bardziej namacalnych, realnych bodźców, no to spotkam się z kimś na przykład na mieście. Ale większość moich pacjentów to ma tak, że latami ogląda po prostu pornografię. Mam takiego rekordzistę, ponad 30 lat jest w związku małżeńskim, od 26 lat jakby masturbuje się i ogląda pornografię i w ogóle nie ma seksu w związku. No i ta żona odkryła, że tyle lat bez seksu, ona myślała, że on po prostu jest aseksualny, czy jest tak zestresowany w swojej pracy, że mu się wyłączył popęd seksualny, a tak naprawdę okazało się, jak weszła w historię przeglądarki, a tam z ostatnich kilku lat była historia, no to zobaczyła, że on regularnie sobie ogląda i ta seksualność u niego jest, a ona cały czas te 26 lat czekała, aż on zainicjuje zbliżenie.
No to znowu sprowadza się wszystko do braku komunikacji, nie? Bo wydawałoby się, że 26 lat to jednak strasznie długi czas, żeby się nie zorientować, że jednak coś tam...
Tak, braku komunikacji albo takiej nieszczerej komunikacji, bo ona go pytała, co się dzieje, komunikowała się z nim, a on mówi, że... No, mam stresującą pracę, latam po całej Europie, spotykam się z różnymi ludźmi, którzy są roszczeniowi, trudni w kontakcie. No i dla mnie to jest stresujące i wygasił się u mnie popęd seksualny. A tak naprawdę tutaj on oglądał tą pornografię, a trudno mu było się przyznać, że się już zakotował na tą multibodźcowość, na te wiele różnych bodźców płynących z pornografii.
A to dlaczego w takiej akurat tej sytuacji, o której powiedziałeś,
tak,
ten mężczyzna wybiera tą pornografię? Czy to jest w jakimś stopniu, to będzie duże uproszczenie, ale tak, w cudzysłowie łatwiejsze, że jest, nie trzeba się aż tak starać, nie wiem, nie ma gry wstępnej, na którą trzeba poświęcić trochę czasu.
Tak.
Włączam komputer czy tam laptopa i to jest, nie?
Tak. Ja przez te 18 lat pracy jako seksuolog miałem kilka tysięcy pacjentów i zauważyłem, że jeszcze te 18 lat temu i mniej więcej przez jakieś, nie wiem, 10 była taka sytuacja, że mężczyźni czekali na ten seks w związku, bo mieli poczucie, że kobieta to jest jedyne źródło tego seksu. No mogli chodzić na przykład na, nie wiem, jakiś płatny seks, ale stwierdzali, że to byłoby jakieś niemoralne albo że czymś by się zakazili, więc raczej liczyli na ten seks w związku. Odkąd pojawił się szerokopasmowy internet, bardzo dużo jest tej pornografii bezpłatnej na różnych serwisach, to stwierdzają, że jeśli ja chcę mieć orgazm, to o 19 włączam sobie laptopa czy włączam sobie smartfona, wchodzę do internetu i w przeciągu minuty sobie organizuję pokaz taki erotyczny, czy na kamerce, czy w pornografii. I już, bach, od razu, natychmiastowa gratyfikacja, mam od razu orgazm. A jak sobie myślą o tym, dobra, musiałbym z nią coś porobić, żeby ten seks był, czyli musiałbym się wyszykować, ona by się musiała wyszykować, musielibyśmy pójść do jakiejś restauracji czy do kina, tam spędzić ze 2 godziny, porozmawiać, później wrócić do domu, zaaranżować jakąś sytuację w domu, czyli ten orgazm u mnie by się pojawił za 4, za 5 godzin. Po co? Jak ja mogę mieć to w przeciągu 3 minut? Czyli... Jakby chodzi o to, że w ostatnich latach mam poczucie, że mężczyźni bardzo tak ekonomicznie podchodzą do seksu, że zaczynają kalkulować, ile ja wydam pieniędzy na tą randkę, ile ja będę wydatkował swojej energii, ile poświęcę na to czasu. No nie, to w ogóle bez sensu. Pornografia bezpłatna, anonimowa, szybka gratyfikacja, szybki orgazm, nie trzeba się starać. Kiedyś też, nie wiem, trzeba było zapłacić jakąś wyższą kwotę za internet. A teraz to stały internet jest w każdym domu prawie, że. Więc naprawdę nie jest to problemem. I coś, co na przykład ja spotykam od jakiegoś czasu, w sensie od ostatnich kilku lat, co jest nowością, to na przykład to, że wielu mężczyzn ogląda tą pornografię w pracy. Czyli na przykład jest godzina, nie wiem, 10:38, siedzi mężczyzna, już zrobił ze 3 zadania, ale zaczyna mu się nudzić albo czeka go jakieś bardzo trudne zadanie. No i zazwyczaj wtedy to mężczyźni szli do pokoju socjalnego, albo scrollowali internet, albo szli na papierosa, no cokolwiek robili takiego, co rozproszyło trochę ten stres. A teraz wielu mężczyzn, moich pacjentów, mówi, że biorą telefon, idą do łazienki, odpalają sobie stronę pornograficzną, masturbują się, dochodzą do orgazmu, wychodzą z łazienki i już. I czują, że taki mają refresh, tak się zresetowali.
Kilka słów od naszego sponsora BookBeat. Z kodem w dresie możecie korzystać za darmo z abonamentu Basic z 20 godzin słuchania przez 30 dni. Słuchania bądź czytania. Tak jak wspomniałam, znajdziecie tam zarówno pierwszą, jak i drugą część sztuki obsługi penisa, a także inne pozycje z serii sztuka. Oferta ważna jest dla nowych użytkowników. Link w opisie tego podcastu. Dobrze, że to ty powiedziałeś słowo stres, bo chciałam się właśnie zapytać, czy gdzieś właśnie stres jest powodem tego, że to się tak zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? Czy jesteśmy po prostu pod dużo większą presją?
Ja myślę, że to działa w dwie strony. Raz, że nasze życia mocno się skomplikowały i stres tu odgrywa rolę, ale myślę, że druga rzecz jest znacznie ważniejsza, że wiele osób zaczęło sobie seksualnością regulować stres. Czyli na przykład wcześniej, tam 18 lat temu, jak ja zaczynałem pracę, 16, 15, to wielu mężczyzn, jak czuło się zestresowany, to poszło grać z kolegami w piłkę. Albo na przykład poszli uprawiać jakiś sport. Albo spotkali się z kimś i sobie porozmawiali w jakimś pubie, w barze. Albo robili jakieś pasje, takie jeszcze właśnie coś, co było powszechne w PRL-u, czyli dłubali w samochodzie, czy w jakimś swoim motorze, skuterze. Przyszedł mi teraz na myśl taki klient, on kiedyś sobie kupił kowadło i metal, po prostu kuł sobie metal. Uderzał tym młotkiem i wykuwał w metalu różne rzeczy. Natomiast teraz to wielu mężczyzn już nie reguluje sobie tymi pozaseksualnymi aktywnościami stresu, tylko tą seksualnością regulują. Czyli właśnie oglądają pornografię, masturbują się, doświadczają orgazmu, doświadczają dopaminy. Jest taka fajna książka, która wyszła niedawno. Ona została napisana przez profesor psychiatrii, profesor Annę Lempkę. Nazywa się Niewolnicy dopaminy. I te mechanizmy, czyli taki wir dopaminowy, jest tam opisany, że mężczyzna czuje się zestresowany, zaczyna sobie regulować ten stres seksem, doświadcza orgazmu, doświadcza dopaminy i mija chwila, a ten stres w ogóle nie eliminuje się, no bo nie wpłynął na przyczynę tego stresu, czyli nie wiem, na lęk przed trudną rozmową ze swoją partnerką czy żoną, albo na lęk, który wywołany jest trudną sytuacją zawodową, na to nie wpłynął, więc za chwilę znowu czuje lęk, więc znowu pornografia, znowu masturbacja, znowu dopamina i po tym orgazmie za chwilę znowu czuje, że nie rozwiązał problemu i znowu ten wir dopaminowy się włącza. No.
To czego, bo o tym się pewnie niewiele mówi, kobiety są dużo bardziej wylewne generalnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy, to czego przede wszystkim mężczyźni się boją, jeżeli chodzi o zbliżenie ze swoją partnerką?
Bardzo się boją tego, że nie dostaną akceptacji od kobiety, czyli na przykład w głowie mają takie przekonanie, że tak, ja zabłysnę, zaimponuję kobiecie, dostanę akceptację wtedy, kiedy wyjmę takiego penisa, fallusa takiego gigantycznego i ona będzie biła pokłony. To wtedy ja ją rzeczywiście czymś ujmę. No to widzisz, Ania, śmieje się, bo to jest bzdura. To jest bzdura tego...
To się w ogóle zdarza?
W męskiej głowie tak. Bardzo często jest takie przekonanie, że mężczyzna właśnie liczy na to, że kobieta z taką czołobitnością wyjdzie do tego mężczyzny.
To się nie sprawdziłam jako żona.
Tak. No i I to jest jedna rzecz. Druga myśl pojawia się taka, że tym swoim wielkim falusem mężczyzna kobiecie powinien dostarczyć kilkanaście czy kilkadziesiąt orgazmów. To też nie jest realne. No, kobieta nie jest fabryką orgazmów, no, bez przesady. Trzecia rzecz taka, że mężczyzna mierzy swoją miarką, czyli na przykład jeśli on jest w stanie się podniecić w ciągu 2-3 minut, to oczekuje też tego od kobiety. I jeśli na przykład zaczyna się całować z nią i on ma już erekcję, jest podniecony, a widzi, że ona generalnie nie, to on mówi: o kochana, ty to jesteś królewna z drewna. Ty to w ogóle nie reagujesz na pieszczoty, przecież ja jestem takim wytrawnym kochankiem, a ty nic. No to wiesz, to ja nie będę z tobą uprawiał seks, bo po prostu się pomyliłem, dokonałem złego doboru na partnerkę. A tak naprawdę wiele kobiet potrzebuje co najmniej, nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt minut uwodzenia, flirtu, gry wstępnej, żeby się rozbudzić. To jest normalne. Tak została kobieca seksualność stworzona przez matkę naturę. I mężczyzna, który mierzy kobiecą seksualność swoją miarką, no to wyląduje w ślepej uliczce. Więc innymi słowy, wracając do tego mężczyzny, co się dzieje w tej jego głowie. Jak on widzi, że ta kobieta nie reaguje, no to przez pierwszy czas myśli sobie o tym, że źle trafił, królewna z drewna, że ona jest jakaś, nie wiem, oschła, że jest oziębła, a później zaczyna sobie myśleć: kurczę, może to ze mną coś jest nie tak, może to ja nie jestem dobrym kochankiem. No i zaczyna oglądać tą pornografię, tam widzi, że poprzeczka jest podniesiona dużo bardziej, bo na przykład mężczyzna jak na pornografii zdejmuje spodnie bieliznę, to od razu konar płonie, maszt jest postawiony i tak dalej, a on na przykład podczas pocałunków pieszczot z kobietą jeszcze tego wzwodu nie ma. Jakby przykładają mężczyźni tą miarkę do siebie i widzą, że słabo wyglądają. No każdy mężczyzna na tle pornografii słabo wygląda, nie ma co się oszukiwać, każdy.
Zastanawiam się, skąd jest takie przeświadczenie? Znaczy, skąd to się bierze, że mężczyźni wyrastają, dorastają w takim poczuciu, że no właśnie takie powinny być reakcje, obawami, że nie wiem, ich członek jest za mały. No.
Wiesz co, jest taka piękna scena w takim oscarowym filmie, on ze 4 lata temu dostał Oscara. Film się nazywa Moonlight. I to jest taka historia gangstera. Poznajemy go, jak on ma lat 30 parę. I film się dzieli na 3. Ten okres na początku jego życia dorosłego, gdzie on jest gangsterem, sprzedaje narkotyki i tak dalej, a później jego jest okres dzieciństwa, później nastoletniości i później jego życia dorosłego. I tak, tam w tym okresie, jak on jest nastolatkiem, spotyka kolegę i ten kolega mówi: słuchaj stary, ja wczoraj to miałem seks z kobietą, obracałem ją całą noc. Ona mówiła, że już nie jest w stanie uprawiać tego seksu, a ja tam piłowałem dalej jak tartak po prostu. Wióry leciały. No i ten sobie wyjął taką normę, że ten seks to musi właśnie być taki super dynamiczny i tak dalej. Po latach, zdradzę, trochę zaspoileruję. Po latach spotykają się i okazuje się, że tak. Ten gangster jest gejem, ale nikomu o tym nie mówi, bo w gangsterskim środowisku, bo to było może koniec jego kariery i koniec jego szacunku na rejonie, że tak powiem. Okazuje się, że ten kolega, który był takim kocurem, kogutem, to też jest gejem. I żadnych zbliżeń z kobietą nie miał i nie obracał żadnej kobiety całą noc. A tamten sobie wziął to wszystko jako normę. I miał ogromne poczucie winy, że jego seksualność tak nie wygląda. I to jest wypisz, wymaluj sytuacja, którą mamy tutaj w Polsce. Koledzy mając lat kilkanaście, nie wiem, bliżej 16, 18, 20 roku życia, opowiadają sobie, co tam z tą koleżanką robili, czy ze swoją partnerką i wymyślają historię. O, to jest taka anegdotka wędkarska, która mi przychodzi na myśl. Wiesz może, Ania, kiedy ryba najbardziej rośnie? Najszybciej?
Nie.
Od momentu złapania do momentu opowiedzenia kolegom. Czyli wiesz, łapie 20-centymetrową rybę, a później kolegom mówi, że suma złapałem, 1,5 metra miał, gigant po prostu, 80 kilo. Nie mogłem w stanie go wyciągnąć z tej rzeki, dlatego wam go nie pokazuję, bo się urwał, tylko na chwilę go złapałem na ręce. A to była, wiesz, jakaś płotka. I tak samo jest z męską seksualnością, że doświadczą czegoś małego, a mówią, że po prostu tamto o, to sąsiedzi po tym seksie wyszli na papierosa, bo takie napięcie było w całej kamienicy.
Czyli tutaj apel do mężczyzn, żeby zaczęli sobie opowiadać historie takie, jak, życia, jakie one są.
Dokładnie, a nie tak namnażali. Ale widzisz, chodzi o to, że jeśli mężczyzna namnaża tak historię, opowiada o tym, co się dzieje w seksie, to on od razu w tej piramidzie dziobania, on od razu wysoko ląduje.
Czyli jednak to cały czas tak funkcjonuje. A tak się zastanawiam, bo też wspomniałeś tutaj o kilkunastoletnich chłopcach. Generalnie temat seksu w szkole to jest w ogóle temat tak naprawdę nieistniejący, ale tak myślałam sobie, że gdyby był w szkole przedmiot, który by się nazywał tak jak twoja książka,
Sztuka obsługi penisa.
Sztuka obsługi penisa. To co każdy chłopak, ale też każda dziewczyna, bo to nie jest w jedną stronę,
tak,
powinien się o tym penisie dowiedzieć.
To znaczy, ten tytuł jest przewrotny, bo ludzie myślą, że to jest taki manual, taki instruktaż, jak obsługiwać penisa. Tak
nie
naprawdę.
Jest, potwierdzam.
W tej książce chodzi o to, jak obsługiwać swój mózg. Największym organem seksualnym jest mózg, czyli to, jak my reagujemy w sytuacjach erotycznych, to, jakie mamy podejście, na przykład nasze wychowanie z rodziny, nasze wychowanie religijne, często zanieczyszcza nam ten seks wstydem, lękiem, zakłopotaniem, brakiem jakby takiej śmiałości, więc ja myślę sobie, że jeśli byłby taki przedmiot w szkole, to warto by było nauczyć stawiania granic, czyli że na przykład jeśli kobieta mówi, że słuchaj kolego, nie wiem, słuchaj Karol, mieliśmy przed chwilą pocałunki, pieszczoty, a dla mnie na dzisiaj to jest okej, ja już nie chcę dalej. Natomiast u mężczyzn, jak się podniecają mężczyźni, to powyżej 50% już włącza się taki automatyzm seksualny, taka winda do nieba i oni, ale słuchaj, nie, 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 to co mówisz to nie jest prawdą, idziemy dalej, do seksu przemy. Ona mówi, nie przyjdź na bramkę, ja już nie chcę, dla mnie to, co dzisiaj doświadczyłam, to jest wystarczające. A on mówi, nie, ale wiesz, ja już się podnieciłem, jesteś zobowiązana do tego, żebym ja miał orgazm albo żeby była penetracja i już to już jest przemoc. To już jest przemoc i warto by było, żeby uczyć tych mężczyzn granic, ale nie tylko mężczyzn, bo coraz więcej na przykład jest kobiet, które wchodzą też w taką prostą jakby seksualność i mają poczucie, że facet powinien dowieść, facet powinien mieć orgazm. Jak, to jest dosyć ciekawe, bo ja byłem przez 4 lata we wszystkich szkołach warszawskich, liceach, technikach, zawodówkach i prowadziłem dla jednej klasy jedną godzinę takiej edukacji seksualnej. Mówiłem tam o sytuacjach zdrowotnych też, o profilaktyce raka jądra i tak dalej, ale przemycałem też wątki edukacji seksualnej. I okazało się, że na przykład ci chłopcy przychodzili do mnie, no bo to byli chłopcy w okresie szkoły średniej, przychodzili do mnie na przerwach i mówili, a wie pan co, no bo sytuacja jest dosyć trudna, bo ja zaczynam się całować z moją koleżanką, a ona mówi, zero pocałunków, zero seksu oralnego, tylko penetracja. No i ja w ogóle jakby, ja nie umiem tak na akord, nie umiem tak od razu, dobra, to baczność, to jedziemy. No, ja nie jestem czołgiem, który przejedzie przez wodę, przez las, przez rzekę. Więc jakby to się powoli zmienia i kobiety, to znaczy dziewczyny, myślę sobie, rozmawiając właśnie, że mają prawo teraz do orgazmu, mają prawo do satysfakcji, mężczyzna musi to dowieść, to są bardziej takie surowe w wymaganiach od mężczyzn. Natomiast jest dużo mitów, na przykład, no nie wiem, pytanie, które ja bardzo często słyszałem, to takie, czy od dziewczyn właśnie w wieku takim szkoły średniej, czy jeśli się je dużo papryki, to rosną piersi.
Naprawdę? Nie słyszałam.
Ja też w ogóle wiesz, nie słyszałem, że jest taka zależność, bo takiej zależności nie ma.
Okay.
No, więc jeśli takie są pytania, no to odzwierciedla, jaki jest poziom wtajemniczenia w wiedzę dotyczącą seksualności. Więc dobrze by było, żeby ludzie nauczyli się granic. To, co jeszcze młodzież mogłaby się dowiedzieć w szkole, na przykład czy z mojej książki, czy z takich zajęć, to to, że inna jest zupełnie męska seksualność, bardziej nastawiona na takie szybkie podniecanie się, na szybkie dojście do orgazmu, no bo matka natura stworzyła mężczyznę do takiego rozdawnictwa genowego, czyli żeby on się szybko podniecił, żeby szybko miał wzwód, szybko, żeby dokonał penetracji i żeby szybko miał orgazm. A z kolei kobieca seksualność to potrzebuje takiego długiego pasa startowego, jest bardziej jak dreamliner. A z kolei męska seksualność jest bardziej jak taki prom wystrzelony przez NASA w kosmos. Więc na to warto zwrócić uwagę, bo niestety wielu mężczyzn, mierząc swoją miarką, to później są bardzo rozgoryczeni w stosunku do swojej partnerki, bo mają poczucie, że ona nie nadąża, że właśnie jest królewną z drewna, czy że coś z nimi jest nie tak. Nawet jest taki dowcip obrazujący tą sytuację. Mężczyzna zaczyna uprawiać seks z kobietą, szybko dochodzi do orgazmu, wali się na plecy, na łóżko. No i mówi, o, super, doszedłem. Ona rozczarowana mówi, halo, ale ja w ogóle nawet się nie podnieciłam. On mówi, o kochana, przecież mieliśmy tyle samo czasu.
No tak, bo to jest trochę o tym, że trzeba się spotykać gdzieś w środku, nie? Skoro jesteśmy tak różnie mimo wszystko
i trzeba
zbudowani.
Brać w ogóle pod uwagę, że to nie jest jakaś perfidia ze strony kobiety, że to nie jest jej zła wola. Ona po prostu tak ma zbudowaną tą seksualność, że potrzebuje dłuższego pasa startowego. No i ten, kto tego nie rozumie, no to będzie miał szereg niesatysfakcjonujących relacji erotycznych i emocjonalnych.
Zanim zaczęliśmy tą rozmowę, to rozmawialiśmy trochę o twojej drugiej książce. Nie będę się odwracać, żeby mnie tu nie było, żeby mnie było dobrze słychać. Sztuka obsługi penisa 2. I ty wtedy powiedziałeś, że przez te 7 lat dość dużo zdążyło się zmienić. Pewnie za mało mamy czasu, żeby omówić wszystko, ale co dla ciebie takie było najbardziej zaskakujące? Zmieniło się?
Tak. Dla mnie takie ultra zaskakujące to było to, że kiedyś mężczyźni brali niebieską tabletkę, czyli Viagrę i wiagropodobne rzeczy, po to, żeby lepiej zaprezentować się przed partnerką, żeby lepiej ten seks partnerski wyglądał. A teraz wielu moich pacjentów bierze Viagrę, żeby się masturbować, żeby zabłysnąć przed samym sobą.
Okej.
To jest zaskakujące, nie? Że jakby już nie czeka się na publiczność w formie partnerki, żeby ona biła brawo i żeby właśnie kibicowała i żeby była pod wrażeniem, tylko ci mężczyźni zaczynają być w jednej osobie i reżyserem tego spektaklu i publicznością, która bije brawo. Taka autoseksualność się robi. To jest zaskakujące.
A masz jakieś, nie wiem, swoje spostrzeżenia czy teorie co do tego, z czego to się bierze? Bo to tak wszystko trochę brzmi, trochę, no niektóre rzeczy, które dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, trochę brzmią tak samotnie, że my strasznie się tak zaczynamy izolować, nie tylko w seksie, ale generalnie w życiu. Tak. Ale to też się odzwierciedla w życiu seksualnym.
No właśnie, ja mam poczucie, że ta książka to jest w dużej mierze książka o męskiej samotności. No bo tak, mężczyzna masturbując się i oglądając pornografię tak naprawdę jest sam, bo jak wyłącza tego laptopa czy tego smartfona, to zostaje sam. Hmm. Bez dotyku, bez ciepła, bez spojrzenia, bez zapachu partnerki, bez kontaktu, bliskości, emocji. Zostaje tylko z tą dopaminą, która ulatuje wtedy, kiedy doświadcza tego orgazmu. Więc tu się czuję samotny. Kolejny rozdział jest o chemseksie, czyli o stosowaniu narkotyków do seksu. Też wtedy jest ogromna samotność, bo ci mężczyźni biorą ten chemseks na przykład podczas uprawiania seksu z partnerką, czyli różnego rodzaju narkotyki dopalacze, ale tak naprawdę wszystko się dzieje w ich głowie. Często nie ma połączenia z tą drugą osobą, bo seks jest ultramechaniczny. Czy jak biorą ten chemseks i pojawiają się na takich gangbangach, są wynajęte apartamenty jest seks grupowy, kilka różnych par albo kilka par i single spotykają się i uprawiają seks, to w dużej mierze też jest duża samotność tam między tymi ludźmi. Jest kolejny rozdział o seksie ze śladem węglowym w tle, czyli o takim płatnym seksie, który jest rozsiany po Europie. W sensie widzę u moich pacjentów, że jak chcą doświadczyć jakiegoś ekscytującego seksu, to albo jadą do Amsterdamu, do dzielnicy Czerwonych Latarni, albo jadą na Wyspy Kanaryjskie, albo na Cypr jadą, lecą, albo do Włoch, że jest taka, robi się coraz większa seksturystyka. Okay. I to też często się czują samotni w tym. Jest też opisana seksualność księży, którzy oficjalnie tego seksu nie uprawiają, a oni oficjalnie, no to słyszeliśmy niedawno o tej orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Więc tam też jest ogromna samotność podczas tego seksu u kleru. Więc jest też rozdział duży dotyczący penisocentryzmu, czyli penisocentryzm to jest takie zjawisko. Mężczyzna ma poczucie, że przez pryzmat tego penisa wszystko powinno się zadziać. Czyli tak jak na początku naszego podcastu dzisiaj ci opowiadałem, że mężczyzna chce tym penisem zabłysnąć, żeby ta kobieta po prostu oszalała na punkcie tego wyglądu tego penisa czy jego sprawności, a w ogóle zapomina się o tym, co się liczy rzeczywiście w seksie, czyli o bliskości, o intymności, o kontakcie, o zaangażowaniu, o pożądaniu, o rozmowie, o dotyku. To gdzieś w ogóle jest spychane na bok. I ten penisocentryzm prowadzi do takich właśnie w głowie mężczyzny do takich norm, że ja muszę zawsze mieć ochotę na seks, ja muszę zawsze dowieść tych kilkanaście orgazmów partnerce. Ja zawsze muszę mieć z tego przyjemność, ona zawsze musi mieć przyjemność. To są nie do spełnienia te oczekiwania.
Co? Możesz to kończyć?
Już skończyłem.
Tak sobie myślę, że w ogóle każdy rozdział, który tutaj poruszyłeś w tej drugiej części, ma potencjał do pojedynczego odcinka podcastu.
Tak.
Ten rozdział dotyczący kleru, to aż mnie korci, żeby zadać pytanie, ale to może nie jest takie do końca pytanie dotyczące nawet księży czy kleru, ale tak się zastanawiam, niezwiązane z naszą rozmową. Czy to jest jakkolwiek naturalny stan dla człowieka, żeby seksu nie uprawiać w ogóle?
Naturalny jest to stan dla osób, które mają taką orientację aseksualną, czyli okay. One po prostu w środku nie czują nic, bo tutaj my w seksuologii to rozróżniamy, bo nieraz przychodzi do mnie osoba, która mówi, że jest aseksualna, że nie czuje podniecenia, pożądania, ale okazuje się, że nie czuje dzisiaj i nie czuje w ostatnich miesiącach czy latach. Ale na przykład jak była w poprzednim związku, to czuła.
Okay.
Albo te kilkanaście lat temu, to czuła. Albo na przykład nie czuje pożądania do partnera, ale na przykład się masturbuje. To już my nie zakwalifikujemy tego jako aseksualność. Bo aseksualność to jest tak, jakby ta osoba po prostu lubiła na przykład się przytulić. Ale to byłoby wszystko. Nie byłoby żadnej reakcji genitalnej, czyli nie wiem, w przypadku mężczyzny wzwodu członka, erekcji, w przypadku kobiety nawilżenia, lubrykacji. Nie byłoby żadnych fantazji w głowie, myśli, emocji. Po prostu to, że się do mnie przytulasz, to znaczy tylko tyle, że się do mnie przytulasz, ale nic u mnie się nie dzieje.
Okay. Jaką taką największą lekcję my, zarówno w związkach, jak i nie,
tak, tak.
W relacjach generalnie, powinniśmy wynieść z tej książki, którą już powiedzieliśmy, nie jest tak naprawdę o tym, o czym można by się spodziewać, że jest.
Tak. Chociaż muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście w tej książce to jest wiele, wiele teorii, ale są też tutaj
rysunki.
Jest tutaj ponad 60 różnych metod stymulacji penisa, jakby stref erogennych. Ze względu na to, że pierwsza moja książka, ta Sztuka obsługi penisa 1, która została właśnie napisana z Przemysławem Pilarskim, to zarzut miała taki, że ludzie się spodziewali właśnie tego instruktażu, tego manualu, że otworzą książkę, przeczytają, jak zrobić orgazm kobiecie albo mężczyźnie i już będą wiedzieli. Jakby w tamtej książce doświadczyli dużo takiej wiedzy dotyczącej obsługi mózgu, obsługi emocji, obsługi seksualności, ale nie takiej fizycznej, tylko takiej właśnie emocjonalno-partnersko-psychologicznej.
Okay.
Więc stwierdziłem, że tutaj dodam taki dodatek interaktywny. Ostatnie 100 stron to są różne metody praktyczne, jak obsługiwać te strefy erogenne. W męskim ciele jest około 17, to znaczy w penisie jest około 17 stref erogennych.
Okej, to które są najbardziej dla tych, co to się też spodziewają po tym podcaście, jakichś takich praktycznych wskazówek? Tak sobie myślę, że pewnie dla kobiet ten seks oralny byłby tutaj bardzo ciekawy.
Tak, tak.
To jakie są te strefy erogenne, takie najbardziej erogenne dla mężczyzny?
To znaczy wielu mężczyzn myśli, że sam członek, w sensie jego główka, czyli żołądź. A tak naprawdę jeszcze na tym penisie to jest około 17 stref erogennych.
Okay.
Wielu mężczyzn ma strefy erogenne tutaj. Lubią jak są dotykani po szyi, czy w ogóle po karku, po sutkach. Także to nie jest tak, że sam penis, czy właściwie jego końcówka to jest erogenna. Całe ciało jest seksem. Okay. Całe ciało jest taką strefą erogenną i ja w tej książce właśnie zachęcam do tego, żeby ludzie eksplorowali, żeby poznawali swoje ciało, żeby sprawdzali, co się dzieje w ich emocjach, jak dotykają poszczególne części swojego ciała. Zachęcam do tego, żeby się dzielili też tą wiedzą, żeby to nie zostawało tylko w ich głowie, ale żeby mówili swojej partnerce czy partnerowi, czego oni potrzebują.
Tak właśnie chciałam zakończyć tą rozmowę, żeby przede wszystkim pamiętać o tym clue, którym jest komunikacja jednak i to taka szczera.
Szczera, otwarta, tak.
Która bywa trudna, ale jest potrzebna.
Ale na przykład patent, który ja widzę na taką szczerą komunikację, to po prostu na przykład mężczyzna może sobie w łóżku siedzieć z partnerką wieczorem czy rano w sobotę, w niedzielę, przeczytać jeden rozdział, bo one są krótkie dosyć, i porozmawiać, potraktować na przykład tą książkę jako pretekst do rozmowy
dyskusji
o tym, tak, co tam przeczytaliśmy, co się dzieje u nas, co ty byś chciała, co ja bym chciał, czego potrzebujesz, czego ja lubię, co ja lubię, czego ja nie lubię, co mi się dobrze kojarzy, co na początku naszego związku było fajnego, a co teraz jest, bo ludzka seksualność jest bardzo dynamiczna. To, że na przykład kiedyś mężczyzna lubił, jak seks oralny pojawiał się w jego stronę, ze strony partnerki, to teraz po kilku latach może być zupełnie inaczej. Teraz na przykład lubi się całować z nią. Albo lubi penetrację, albo jej właśnie nie lubi na przykład teraz. To jest bardzo dynamiczne i na bieżąco trzeba cały czas aktualizować wiedzę.
To my, mężu, zaczynamy teraz wspólne czytanie sztuki obsługi penisa 2.
Trzymam kciuki za was. Tak?
Macha głową, że tak.
Że chętnie. No.
Yeah. Dzisiaj trzeba zacząć. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że pierwszą trochę wyboistą, bo mieliśmy trochę atrakcji w trakcie rozmowy, ale myślę, że nie ostatnią, bo ja tu widzę duży potencjał do rozwinięcia każdego wątku poszczególnego, który pojawia się w tej drugiej części. Także dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.